Halo, halo, Warszawa. Bo
Dzień
tutaj
dobry.
Warszawa, tak, Warszawa, tak. No mniej więcej Warszawa, że nie będziemy ujawniać
Blisko.
skąd. Tak, jest z nami Jan Sobierajski, reżyser, współtwórca Powołanego 1, Powołanego 2 i Alicji Lęczewskiej, filmu, który wejdzie na ekrany naszych polskich kin jesienią. Witaj, Janku, serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Cześć. W związku z tym, że jesteś reżyserem Powołanego 2, no to w tym filmie grał Bartek Krakowiak. Mówię w cudzysłowie grał, bo to jest film dokumentalny oczywiście. Już, żeby tu się nie rozwodzić, bo zawsze, prawda, te pierwsze pytania są takie jakieś okołotematowe, to od razu może cię spytam, dlaczego Bartek posunął się do aktu profanacji? Czy on to planował, czy po prostu był to spontan?
Wiesz co, w tej historii jest więcej pytań niż odpowiedzi. Natomiast myślę, że może w ogóle na wstępie powiem o dwóch ważnych kwestiach. Pierwsza to jest taka, że w ogóle ten nasz materiał z Przemkiem jest materiałem, który ma pokazać drugą stronę medalu.
Tak
Jest
jest.
materiałem sensacyjnym i to jest ważne, żeby ludzie sobie z tego zdawali sprawę, że chcemy pokazać kulisy tak naprawdę tego, co wydarzyło się w życiu Bartka, co doprowadziło go do prawdopodobnie takich czynów. Natomiast druga rzecz jest taka, że chcemy tym materiałem również poprosić Was o wsparcie. Wsparcie dla Batka, który w tym momencie będzie oczekiwał na wyrok sądu, ponieważ wiemy, że grozi mu od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A więc jest to dość wysoki wymiar kary, chyba że sąd uwzględni pewne przesłanki, które by do tego wyroku mogłyby, ten wyrok mogłyby złagodzić. Więc odpowiadając na Twoje pytanie po tym wstępie, myślę, że trzeba by zacząć od początku tej historii. Mianowicie Bartek jest osobą, która pochodzi z rodziny trudnej. Rodziny, w której rzeczywiście był alkohol, była przemoc. I to jest to, co ugruntowało tego młodego chłopaka w tamtym okresie i to, co wprowadziło go w świat dorosłości. Więc Batek wychował się w bardzo trudnych warunkach. Do tej pory nie skończył szkoły podstawowej. Więc proszę sobie wyobrazić, jak mocno to środowisko rodzinne oddziaływało na tego chłopaka. Natomiast właśnie później dokonał tak tej słynnej wędrówki do Medjugorje,
No
którą śledziło, z tego co pamiętam, no ponad 100 tysięcy osób. Bartek w tamtym czasie stał się szaloną inspiracją dla wielu ludzi, którzy chcieli wyjść z miejsca, w którym stoją, dla ludzi, którzy chcieliby coś w życiu osiągnąć. I Bartek pokazał, że nie mając nic, można walczyć o wszystko. I to była piękna historia, która no, tak pięknie rezonowała w tym człowieku, że zdecydowaliśmy się go zaprosić właśnie do filmu, żeby opowiedział nam tą historię. I żeby był też, żeby jego historia była taką historią, która może być obrazem też innych osób. No niestety po tych nagraniach życie Bartka no, uległo diametralnym zmianom. Niestety to nie jest tak, że kiedy wychodzi się z takiego trudnego środowiska, to jak za dotknięciem Bożej różdżki nagle to środowisko znika. Znikają wszystkie rany z przeszłości i człowiek staje się zupełnie innym człowiekiem. Niestety ten bagaż doświadczeń, te trudności, które modelowały życie Bartka, bardzo mocno na niego oddziaływały. I to trwało przez kolejne kilka lat, no aż do wczorajszej nocy, która obiegła cały świat. Bartek, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dlatego że to jest informacja jawna. Bartek zmagał się z ciężką depresją. Ta depresja no, objawiała się no, na różne sposoby, natomiast no, życie prywatne Bartka generalnie załamało się w ostatnich latach bardzo mocno. Na tle, że nawet Bartek zdecydował się wyjechać z Polski, szukając nowego rozdziału w swoim życiu za granicami naszego kraju. No niestety ten wyjazd, zgodnie z moimi sugestiami, o których go informowałem, no, przekształcił się w jeszcze gorszą sytuację. Trzeba powiedzieć sobie jasno, no, że Bartek nie otrzymał tak naprawdę też wsparcia tutaj, takiego, jaki potrzebował otrzymać. Mimo tego, że oczywiście staraliśmy się gdzieś tam, przynajmniej ja ze swojej strony, czy tam osoby, które się z nim kontaktowały, starały się mu pomóc na tyle, co się dało, ale też Bartek tego wsparcia nie do końca przyjmował. No więc cała sytuacja okazała się oczywiście tą puentą tej całej sytuacji. Okazało się ta dewastacja, ta profanacja w Medjugorje. Ja już po kilku chwilach otrzymałem pierwsze wiadomości o tym, że to ma miejsce. Otrzymałem również zdjęcie. I na tych zdjęciach już rozpoznałem naszego znajomego po butach. Jest to w pewien sposób symboliczne, bo Bartek ubrał się bardzo podobnie, tak jak wyruszył kilka lat temu do Medjugorje, tak właśnie teraz był ubrany w te same buty, w podobne spodnie, koszulkę nad plecak. No i właśnie, no i dokonał trudnych rzeczy, no, z którymi dzisiaj przyjdzie mu się zmierzyć no, w prokuraturze.
On będzie w Polsce, czy w Bośni i Hercegowinie? Nie wiesz, jak to jest umowy międzynarodowe. Też o to
Nie
osoby
ma
pytały.
pojęcia, natomiast na ten moment, z tego co dotarłem do pierwszych informacji, no to już prokuratura bośniacka wypowiedziała się, że ten czyn, którego się podjął, jest zagrożony pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 5 lat, więc wnioskuję, że na ten moment będzie sądzony przez wymiar sprawiedliwości Bośni i Hercegowiny.
Pojawiły się takie liczne pytania, czy to może prowokacja, że może też teraz tutaj takie pytanie się pojawiło, że może Bartek to wszystko udawał, że tam jest jakieś drugie dno, nawet ludzie pisali, że ktoś mu może zapłacił za to, no takie absurdalne, ale też myślę, że trzeba się z tym absurdem zmierzyć, a że ty z Bartkiem spędziłeś nie tylko czas na planie filmowym, ale też mieliście kontakt przecież i telefoniczny, no to myślę, że więcej coś możesz na ten temat powiedzieć.
Tak, no, mogę na pewno powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Nawet tobie, Przemku, wysłałem screenshota filmu, który został opublikowany przez bośniackie bodajże służby i portale, na których istniała informacja, jakoby Bartek przeszedł z Polski 4200 kilometrów i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest nieprawda. Natomiast wiemy na pewno, że Bartek do tej wyprawy się szykował. I prawdopodobnie ten odcinek do Medjugorje pokonywał na piechotę, właśnie ubrany w te same ubrania. Nie chcę dywagować, dlaczego w taki sposób, a nie inny. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy z Bartkiem spotkałem się jakiś czas temu w Warszawie prywatnie. Bartek wtedy akurat pracował w Niemczech, przyjechał na chwilę do Polski i pokazywał mi pewną sytuację na swoim telefonie, mianowicie pewnego wieczoru wyszedł ze swojego miejsca pracy, z tego miejsca, gdzie mieszkał, udał się na taki nocny spacer i na moście, który był nad rzeką, zobaczył stojącą dziewczynę. Podszedł do niej i nie czując w sercu, że coś jest na rzeczy, zaczął z nią rozmawiać. Oczywiście nie znał niemieckiego, więc musiał odpalić translator. Okazało się, że ta dziewczyna, która stał nad tym mostem, chciał właśnie popełnić samobójstwo. I myślę, że Bartek, który jej pomógł, to dziś jest w bardzo podobnej sytuacji. W sytuacji trudnej, w której ktoś po prostu musi podać mu rękę, żeby z tej trudnej sytuacji mógł wyjść, ponieważ samemu, jak widać, nie poradził sobie z tym samym ogromnym cierpieniem, które od wielu lat spoczywa na jego barkach.
Czy tutaj jest pytanie, od razu też takie pytania z czata, czy Bartek popadł znów w alkohol i narkotyki?
Tego nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę natomiast powiedzieć rzeczywiście, że Batek jest osobą wyjątkowo wrażliwą. W ogóle jest tak zupełnie odskakując od tematu, no, człowiekiem wyjątkowym, inteligentnym. No, natomiast no, ta przeszłość, którą miał, ewidentnie odbija się na jego zdrowiu, również psychicznym. Więc myślę, że oczywiście no, nie mi oceniać, co było dokładnym motywem tych działań, natomiast mogę powiedzieć i pokazać tą drugą stronę medalu, bo milczałem bardzo długo, mimo tego, że miałem już informację, kto dokonał tego aktu. Natomiast zdecydowałem się na publikację postu u siebie na Facebooku i na social mediach. W momencie, kiedy zaczęto publikować pełne dane i pełne wizerunki Bartka w social mediach i nie tylko, uznałem, że to jest taki moment, w którym no, trzeba działać. Skonsultowałem to wcześniej ze swoim współproducentem Andrzejem Kocubą i zdecydowaliśmy się opublikować taki post, który by pokazał tą drugą stronę medalu, o której ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę, ponieważ no, hejt, jaki wylał się na Bartka, jaka krytyka, wulgaryzmy, nie tylko na tych takich portalach katolickich, ale również na takich w tak zwanym mainstreamie. No, wymaga od tego, żeby chociażby spróbować przedstawić inną stronę optyki, pokazać tę sytuację z innej strony.
Krystian pyta, nie wiem, czy jest sens mieszać Klaudię w to wszystko, czyli jego, rozumiem, że byłą żonę, ale jeżeli nie chcesz o Klaudii mówić, czy to w ogóle nie musimy tego tematu zaczynać, to znaczy, co z Klaudią?
Znaczy, to nie jest żona Bartka. Żona
Tak.
Bartka nazywa się inaczej, natomiast dzisiaj otrzymałem wiadomość od byłej żony Bartka, która no bardzo podziękowała za ten wpis, za to, że ludzie się przyłączyli do tego wielkiego działania właśnie
Okej.
wsparcia Bartka, więc tak, mam kontakt z jego rodziną. Natomiast wiem, że w ostatnich miesiącach no Bartek, który miał dosyć bliskie relacje ze swoim synem, któremu zależało na tym, żeby jego syn miał inne dzieciństwo niż on miał sam, no stracił kontakt właśnie ze swoim synem. I tutaj to też pokazuje pewnie jakiś sposób pogłębienia sytuacji, w której się znalazł, tej takiej trudnej. Jeśli zrywał już tak bliskie więzi, na których naprawdę mu zależało, to oznacza, że tam się działo naprawdę niedobrze.
Pytanie takie, bo ja wczoraj to powiedziałem, dzisiaj rozmawialiśmy przez telefon, ja już znam odpowiedź. Czy Bartek był Maryjny? Bo
Nie,
to też takie,
Bartek.
że Maryjny, prawda, i jako Maryjny, no to się kłóci.
Nie, kiedy rozmawiałem z Bartkiem wielokrotnie też o jego podróży do Medjugorje, no to Bartek uważał, że celem jego podróży nie było Medjugorje, nie było spotkanie z Matką Bożą, natomiast celem jego podróży była sama podróż. Że on podczas tej podróży poznawał siebie, spotykał się z Bogiem, mógł dzięki temu nabrać pewności siebie, miał taką przestrzeń, w której mógł nawiązywać tą intymną relację, co też jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o taką maryjność typową polską, czy zdrową maryjność, to nie. To raczej u Bartka takiej maryjności nie było.
No to jak to jest wszystko, bo on napisał książkę, zresztą dowodzi to jego inteligencji, nie skończył szkoły podstawowej, napisał książkę piękną, Z buta do Maryi, no to tytuł już sugeruje, że jednak to jest o Maryi, a ty jednak mówisz, że on Maryjny niespecjalnie był.
No wiesz co, no pamiętam, kiedy opowiadał tą historię, jak w sercu mu zarezonowało słowo Medjugorje, tutaj na warszawskim Mokotowie, kiedy zdecydował się wyjść w tą podróż, liczącą 1200 kilometrów. No właśnie, Medjugorje, i to Medjugorje się zawsze kojarzy właśnie z tą Marią. Myślę, że ta ostatnia stacja, którą była właśnie ta figura, która została zniszczona, no to rzeczywiście obrazkowo to był ten ostatni element, ale w jego głowie tak naprawdę wydaje mi się, że chodziło tutaj o drogę do Maryi.
Ja dzisiaj taki apel wystosowałem. Nie wiem, Bartek mi się dzisiaj przyśnił i po prostu, tak, ale to moje subiektywne jakieś takie były odczucia, że Bartek nie powinien trafić do więzienia, za wrażliwy jest i tak dalej, tam go zniszczą. Tutaj właśnie pyta nasz widz, czy Bartek nie powinien odpowiedzieć za swoje czyny.
No, Pan Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny. I nie można tych dwóch przymiotów od siebie w żaden sposób rozdzielać. Więc jak najbardziej Bartek powinien ponieść jakąś odpowiedzialność za to, co zrobił. Każdy z nas musi podnosić odpowiedzialność za czyny. No, ja myślę, że w tej sytuacji jest szansa na to, że okaże się coś dobrego. Mianowicie, no nawet jeśli rzeczywiście Bartek miał różne problemy ze sobą, no to w miejscu takim odizolowania będzie być może zmuszony do podjęcia pewnych działań, których wcześniej podjąć nie chciał. Czy to jakieś właśnie działania związane z jego zdrowiem, czy jakieś takie kwestie autorefleksyjne. Mam nadzieję, że to właśnie w tamtym miejscu będzie miało miejsce. Nie po to, żeby go jakoś ukarać, ponieważ ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że to, co zrobił, nie powinno mieć miejsca. No, ale myślę, że żaden taki zdroworozsądkowy, myślący człowiek no nie zrobiłby takiej rzeczy. Mimo tego, nieważne z jakiej strony religijnej pochodzi, no widzimy wyraźnie, że tam zaszło jakieś no bardzo błędne rozumienie i myślę, że ono jest pomieszane właśnie z takimi cierpieniami, bagażem doświadczeń, które on dźwiga od wielu ostatnich lat. I to wszystko złożyło się na to, że udał się do Medjugorje, do miejsca, gdzie przeżywał swoje nawrócenie, no i właśnie dokonał tego, czego dokonał.
Czy on jest tym wszystkim sam? Rzeczywiście, dosłownie, ani bez rodziny, bez rodziców, nie wiem, nie znam sytuacji z rodzicami. On jest sam z tym wszystkim, tak?
Sytuacja Bartka była trudna. Oczywiście no, nie mogę pewnych rzeczy opowiadać ze względów po prostu na też prywatność Bartka, ponieważ bardzo, ponieważ dobrze się znamy, a dwa rzeczy po prostu się lubimy. I myślę, że Bartek też, jak będzie oglądał kiedyś ten stream, to będzie go odbierał właśnie w takim kontekście troski o niego i tego, że staramy się tutaj was wszystkich zmobilizować do tego, żeby nie patrzeć na to, jak na działanie człowieka, który chciał zrobić jakieś wielkie zło, tylko jak na działanie człowieka, którego tak naprawdę to działanie było krzykiem i wołaniem o pomoc. I tak to właśnie odbieramy i mam nadzieję, że drodzy Państwo, dołączycie się do tego wsparcia. Widzę, że opublikowałeś taki pasek o tym, że będzie już różaniec z intencji Bartka. To jest piękne. Zachęcam wszystkich do tego, żeby się włączyć, bo no właśnie, dokonała się rzecz bolesna na pewno. Profanacja miejsca kultu religijnego. Natomiast no, wszyscy dobrze wiemy o tym, co mówi Pan Jezus, o tym, że no, nie możemy przykładać wagi do rzeczy materialnych. One rzeczywiście są ważne, ale nie najważniejsze. My tu walczymy o coś dużo ważniejszego niż życie doczesne. Walczymy o duszę człowieka nieśmiertelną, no, którą Bartek ma. I myślę, że Bartek przez ostatnie kilka lat zrobił wiele dobrego. Pociągnął wiele młodych chłopaków do Boga. No i myślę, że dzisiaj potrzebuje sam tej pomocy i dlatego ten live i po to też się spotykamy.
Tak, po to się spotykamy, żeby też opowiedzieć o człowieku, bo też uważajmy na siebie. Dziś jesteśmy ludźmi wierzącymi, pobożnymi, a jutro może się stać zupełnie coś innego. To jest dla nas ostrzeżenie i być może też taka przestroga, żeby w zarozumiałość wiary nie wpadać, bo kto wie, w jakim miejscu za 5 lat, a może i za miesiąc będziemy. Tu pytania się przewijają, czy on długo planował to, co zrobił, czy to było tak na szybko, czy przez miesiące, lata, coś, Janek, możesz nam o tym powiedzieć?
Mogę powiedzieć, że dostałem dzisiaj bardzo wiele wiadomości od obserwatorów, za co Wam dziękuję. Jedna z osób informowała właśnie, że już w maju szykował się do tego wyjścia, do tej podróży, do tej pielgrzymki w cudzysłowiu, więc na pewno to było już przygotowane wcześniej, to rezonowało w nim od kilku dobrych miesięcy. Natomiast sam moment jego wyjścia nie wiem, kiedy nastąpił. No, aczkolwiek wiem, kiedy to się wszystko zakończyło.
Kolejne pytania, często się pojawiające, szczególnie ostatnio. Czy Bartek może nie przeszedł na protestantyzm, że to nie jest wpływ jakiegoś protestantyzmu?
Nie wiem dokładnie, jak teraz u Bartka to wygląda. Na pewno w ostatnich latach był katolikiem. W przeciwieństwie chociażby do jego bliskich, którzy byli protestantami. Więc on tak, on dorastał w takim środowisku też protestantów. Znaczy dorastał, obracał się w ostatnich latach w środowisku protestanckim. Natomiast no, sam starał się trzymać tej wiary katolickiej. Co mogę więcej powiedzieć? No, duchowość Bartka, którą prezentował, była często duchowością opartą niestety na emocjach. To trzeba też sobie powiedzieć. On się pięknie modlił, potrafił naprawdę robić wspaniałe rzeczy, ale dobrze wiemy, że jeśli chodzi o utrzymanie wiary na pewnym poziomie, no to wymaga to po prostu sakramentów i regularnego uczęszczania na Eucharystię, jakieś prowadzenia duchowego. Wydaje mi się, że znaczy, no wiem, że tego po prostu zabrakło na pewno w ostatnim czasie, bo gdyby Bartek miał też ludzi na swojej drodze, którzy mogliby mu takie rzeczy cały czas prostować, to może by do tego nie doszło. Natomiast dobrze pamiętam moment, kiedy Bartek zdecydował się na wyjazd do Niemiec, to było w zeszłym roku. Chciał wyjechać do Niemiec po to, żeby ułożyć sobie życie na nowo. Ja mu powiedziałem bardzo konkretnie, wyraźnie, że to się nigdy nie udaje, dlatego że problem nie leży w granicach państwa, ale w jego sercu i głowie. I ten problem trzeba rozwiązać tu i teraz. No, Bartek uznał, że jednak to jest lepszy pomysł. Więc też nie przyjmował takich sugestii, które naprawdę z dobrego serca do niego kierowaliśmy. No i skończyło się tak, jak skończyło.
Ty też widzę, że spotkałeś się z takim, no, też z falą hejtu po tym wpisie, że ludzie mówią, że go usprawiedliwiasz, prawda, i ty wciąż tam musisz cały czas to samo powtarzać, że mówisz o miłosierdziu, a nie usprawiedliwieniu. Jakbyś nam mógł opowiedzieć to, co w tym wpisie zawarłeś i to, co się, co jakiś rezonans miało wśród twoich czytaczy, że tak powiem, tego posta.
No, ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem społeczności, która się zebrała wokół tego postu, dlatego że ten post w tym momencie dociera już do 900 tysięcy osób. Tyle osób go zobaczyło. Było to tak szerokie działanie ludzi dobrego serca, że on dotarł do Medjugorje. I dzisiaj po godzinie 8 wylądowaliśmy na głównej stronie jednego z największych właśnie bośniackich serwisów informacyjnych. To jest tak odpowiednik polskich portali telewizyjnych informacyjnych, gdzie właśnie zawarte były słowa, które udało mi się wczoraj późnym popołudniem opublikować. Chodzi w nich o to, żebyśmy nie usprawiedliwiali, ale również szukali miłosierdzia. W tym wpisie postarałem się bardzo krótko, na tyle ile mogłem też, opisać historię Bartka po to, żeby ludzie mieli właśnie tą drugą stronę medalu. Zdaję sobie sprawę, że łatwo oceniać, kiedy coś nas bulwersuje, kiedy jesteśmy w emocjach. Natomiast trzeba pamiętać, że tylko no, nieogładzony rybak wypływa w rejs, kiedy panuje sztorm. Więc myślę, że trzeba być odpowiedzialnym takim rybakiem, odpowiedzialnym kapitanem, poczekać, aż te emocje ostudzą się, i ten post właśnie był po to, żeby pokazać ludziom drugą stronę medalu, żeby trochę przygasić te emocje. No i tych komentarzy tam jest no, prawie 1000, i to takich komentarzy bardzo pozytywnych, które dziękują za to, że tą historię mogliśmy przedstawić, ponieważ no, jak ktoś dzisiaj zauważył, no, tak naprawdę byliśmy jedynymi osobami, które stanęły może nie w obronie Bartka, bo wiadomo, że dokonał rzeczy no, trudnej, natomiast no, pokazaliśmy tą drugą stronę medalu, która daje ludziom taką perspektywę na jego postać, której wcześniej nie mieli. No a tą perspektywą jest no, wielki bagaż cierpień, który nosił. To jest naprawdę ogromny bagaż cierpień i zdaję sobie sprawę, robiąc różne filmy o różnych historiach ludzkich, że te demony w przeszłości, w cudzysłowie, no one jednak dookoła człowieka cały czas krążą i czekają tylko na jego upadek, po to, żeby właśnie ze zdwojoną siłą wejść w człowieka i zniszczyć to, co do tej pory zbudował. No to się akurat wydarzyło. Niestety to się wydarzyło. Więc po to był ten wpis i cieszę się, że tak wiele portali go opublikowało. Dziękuję wszystkim znajomym, którzy go polecali dalej, bo dzięki temu dotarliśmy właśnie do Medjugorje. No też jak gdyby pokazując ludziom z Bośni, no naszego rodaka, w sensie jego historię, po to, żeby oni też zrozumieli, że to, co on zrobił, to nie był czysty akt wandalizmu, ale właśnie wołanie tak naprawdę o pomoc.
Ty z nim spędziłeś no, ten czas na planie filmowym. Czy on wtedy już był w trudnej sytuacji? Bo pani Bea, czyli chyba Beata 2512, pyta, czy w Bartku coś pękło pod wpływem trudnych wydarzeń w jego życiu, czy swoje nawrócenie udawał? Czy tuż
Nie.
wtedy widziałeś, nie wiem, jak on się prezentował, jak z nim rozmawiałeś na planie filmowym Powołanego 2? Czy wszystko było ok, czy tutaj już coś się wydarzało?
No więc Bartek rzeczywiście przeżył swoje nawrócenie. No, nie znam nikogo, kto był w stanie wstać z kanapy, założyć
No
plecak i wyjść w
właśnie.
drogę 1200 kilometrów. To naprawdę się wydarzyło i go to bardzo dużo kosztowało. Ta cena, którą musiał zapłacić, jest takim świadectwem wiary, które złożył. Więc to jest jeden. Natomiast druga rzecz jest taka, że filmy, które tworzymy, no wiadomo, że rejestrujemy jakiś etap życia człowieka i nikt nam nie da gwarancji, co będzie później, co będzie dalej. Dlatego my możemy odpowiadać tylko za to, co pokazaliśmy w konkretnym fragmencie. Natomiast dalsze losy, dalsze dzieje apostolskie pisze każdy z nas osobiście. I tak naprawdę ani ja, ani ty, Przemku, no nie jesteśmy w stanie dać widzom gwarancji, że nie upadniemy jutro, pojutrze, za rok. No właśnie, dlatego tak bardzo potrzebne jest tego, żebyśmy się trzymali modlitwy, sakramentów, żebyśmy mieli wsparcie w innych ludziach. Takie wsparcie, jakie właśnie w tym momencie Bartek otrzymuje.
Tu jest też pytania są o to, czy no, czy on już miał jakąś zdiagnozowaną chorobę, czy nie? No, jak to, bo ty
Tak.
nie masz, tak, no właśnie.
Tak, znaczy ja mogę to powiedzieć otwarcie, dlatego że Bartek o tym też mówił. Te rzeczy, o których mówię z jego prywatnego życia, są rzeczami, które powiedział publicznie, dlatego mogę się z nimi podzielić. Tak, Bartek mówił wprost o tym, że miał depresję. Natomiast, no właśnie, zabrakło tego, żeby z tej depresji wyjść, żeby tą depresję w jakiś sposób ogładzić, chodzić na jakieś konsultacje, chodzić na jakieś terapie. No tego na pewno zabrakło.
Pytania są jeszcze o to, a to już myślę, że w ogóle nie będziemy rozstrzygać, czy miał jakieś dowody na to, że Medjugorje jest fałszywe. To już, no, ja już bibliście wysłałem te fragmenty Pisma Świętego, które on tam cytował, i to będziemy rozważać od strony biblijnej, tak więc tutaj myślę, że tego nie będziemy poruszać, bo chyba nie chodziło tutaj o. Nie wiem, jakie jest Twoje przekonanie z perspektywy tego, że go znasz długo i często rozmawialiście. Czy tu chodziło rzeczywiście o podważenie wiarygodności Medjugorje, czy Medjugorje było tylko jakimś takim pretekstem, żeby coś zamanifestować, czy coś się w nim po prostu złamało?
Wiesz co, no pamiętam, kiedy leciliśmy samolotem do Medjugorje, żeby zrobić nasz film, no to Bartek mówił, że tak naprawdę jedzie tam drugi raz dopiero na przestrzeni tych wielu, wielu lat. No pewnie to było też związane z kosztami, które ktoś się z tym wiążą.
No tak.
Natomiast Bartek nie mówił nigdy nic na temat wiarygodności objawień w Medjugorje. Natomiast sam fakt, że gdzieś tam wracał, no to chociażby myślami, no to myślę, że na tym etapie, wtedy, kiedy z nim rozmawialiśmy, no to raczej podchodził do tego obiektywnie, w ten sposób, jak podchodził Kościół. Jak się dzieje teraz, no mam wrażenie, że to uległo, znaczy wrażenie, no to jest no już potwierdzone niestety tym, co zrobił, że zmienił kompletnie zdanie. No właśnie, na takie, jakie zaprezentował.
Tutaj ktoś napisał, że Bartek dokonał tego wszystkiego 28 lipca w rocznicę ślubu. Nie wiem, czy to jest prawda, czy te problemy w sferze prywatnej przyczyniły się do tego. Czy to tak było, że on rzeczywiście 28 chciał to zrobić? Czy to był przypadek, że on akurat 28 tam wylądował, czy przybył, no?
Mam informację, że on tam przyszedł. Na te ostatnie odcinki na pewno szedł. Myślę, że na pewno w nim pracowało to, że rozbiła mu się rodzina. To na pewno. I o tym mi mówił wielokrotnie. Z tego powodu też był w ciężkich stanach depresyjnych. To na pewno. Czy akurat wybrał ten moment związany z rocznicą ślubu? Nie wiem. Ciężko mi to oceniać, dlatego że z Bartkiem teraz nie ma kontaktu, jest osadzony w areszcie. Natomiast no, na pewno ta historia rodzinna odcisnęła na nim duże piętno. No ale no właśnie, Bartek pochodził z takiej trudnej rodziny, gdzie nie miał właściwie wzorców do naśladowania. I też później trudno mu było się w tej rodzinie odnaleźć, choć na pewno bardzo kochał i swoją małżonkę, i swojego syna. To mówię bez dwóch zdań, dlatego że mogliśmy się nieraz spotykać. Jak również właśnie nawet z żoną Bartka, czy jego synem, i widzieliśmy tą relację, natomiast no, nie dźwignął po prostu, nie dźwignął tego wszystkiego, co na niego spadło. No właśnie, więc wydaje mi się, że bez pomocy osób trzecich nie będzie w stanie funkcjonować normalnie, dlatego mam nadzieję, że taki będzie dobry owoc tego zatrzymania, że otrzyma jakąś konkretną pomoc.
Jak Bartkowi można pomóc? No bo on opowiadał tak o tych różnych swoich problemach, także i w świadectwach, i na spotkaniach takich publicznych. A mimo tego tej pomocy nie miał, czy ją odrzucał? Jak możemy mu pomóc?
No, na tym etapie na pewno możemy wspierać go modlitewnie, tak jak tutaj sam organizujesz różańce. Piękne słowa płyną też z Medjugorje i od biskupa miejsca, i od księży. Został podjęty post w jego intencji. Więc ja myślę, że to nie ma bardziej chrystusowego działania, jak właśnie takie, miłością. Miłością za to, co się stało, bo to są tylko rzeczy doczesne. Oczywiście to było trudne i bulwersujące. Natomiast no, walczymy o coś dużo większego, o coś trwałego, o coś wiecznego. Więc na ten moment możemy Bartka wspierać tylko i wyłącznie modlitwą.
A i tu pytanie od pani Moniki. Wsparcie na takie finansowe na adwokata. Czy jest sens coś takiego organizować? Jak to wygląda? Czy się domyślasz?
Bartek prawdopodobnie dostanie adwokata z urzędu, jeśli nie otrzyma jakiegoś wsparcia. Natomiast jeśli dostanę jakieś informacje, jak można mu pomóc, to oczywiście zgłoszę się do ciebie, byś mógł opublikować te informacje. No i też dziękuję za te wyrazy troski w stosunku do Bartka.
Tutaj właśnie pan Nawgar 1626 napisał, być może historia tego człowieka przyczyni się do przełamania tabu o kryzysie psychicznym wśród młodych katolików, szczególnie mężczyzn. Bardzo dojrzały wpis. No, ty,
Tak.
Jako człowiek poruszający się wśród ludzi nawróconych i pracujący z nimi, powołany jeden, powołany dwa i tak dalej, inne historie. Czy potwierdzasz te słowa?
Potwierdzam. Oczywiście no, słabo, że to wyszło w takiej historii, natomiast wyciągnijmy dobro z tego, co się wydarzyło. I warto pamiętać o tym, że nawet takie cudowne uzdrowienie zawsze powinno być konsultowane z osobami trzecimi. Jeśli są jakieś nadal problemy, to warto prowadzić to dwutorowo. Oczywiście modlitewnie, ale również u specjalistów. Więc no, dobrze, że o tym mówimy na głos, że są takie trudności. No, wystarczy spojrzeć na statystyki policyjne, które mówią jednoznacznie, ilość samobójstw u mężczyzn w stosunku do kobiet. Na tym nie pamiętam ostatnich lat, ale to są statystyki na poziomie 85% do 15%. Tylu mężczyzn w stosunku do kobiet popełnia samobójstwa. Nie rozumiem też, dlaczego na kobiety mówi się słaba płeć, bo to właśnie mężczyźni niestety w zdecydowanej większości popełniają samobójstwa i to oni nie radzą sobie z życiowymi problemami.
Tu jest piękna definicja polska kobiety, która wychodzi za mąż, że staje za mężem, ale nie dlatego, że jest gorsza, tylko dlatego, żeby go podtrzymywać psychicznie, że kiedy jej zabraknie, to taki mężczyzna się przewróci. Być może też tu o to chodziło, bo czy Bartek szukał pomocy, czy to było tak, że musiałeś z niego jakieś informacje wyciągać, czy on się zwierzał tak swobodnie?
Wiesz co, ja z Bartkiem miałem dobry kontakt, więc my rozmawialiśmy jak dobrzy koledzy. Natomiast Bartek był taką osobą wychowaną na ulicy, która sama musiała uczyć sobie radzić. I to też później w nim rezonowało, że kiedy jakąś pomoc mu się oferowało, to mówi: nie, dzięki, poradzę sobie. Tak się kończyły wszystkie nasze rozmowy odnośnie pomocy, jeśli chodzi o te kwestie właśnie takie zdrowotne. No to one wszystkie, to nie pamiętam historii, żeby się zgodził na coś, co mu proponowaliśmy. To nigdy tego nie przyjął. Zawsze twierdził, że jakoś sobie poradzi, jakoś to będzie. No ale okazywało się, że musiał co chwilę zmieniać pracę, problemy te prywatne, tutaj wyjazdy za granicę, żeby sobie na nowo życie układać. No niestety, to życie ulicy w nim pracuje do tej pory.
To jest też ostrzeżenie dla wielu z nas, jeżeli widzimy takie osoby w naszym otoczeniu, to, no to właśnie, ja cię nie będę pytał, bo się tym nie zajmujesz, natomiast na pewno nie możemy ich zostawić samych, dlatego takie pytanie, co z Bartkiem, jak możemy mu pomóc, no modlitewnie. Być może ktoś tu napisał: Bartek chciałby sam tę historię opowiedzieć, ale to jest w ogóle inny temat, nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek zdarzy. Jeszcze pytania są takie, czy on mógłby trafić do Czenakolo, to znowu jest pytanie o jego wolę, czy on by chciał.
Tak, no właśnie, z tego co pamiętam, to do Czenakolo można trafić, jeśli się chce. Nie można nikogo ubezwłasnowolnić i zmusić do tego, żeby przebywał w takim ośrodku. To jest ośrodek dla osób właśnie takich, które przeżywają różne problemy związane z alkoholizmem i różnymi innymi nałogami. Czy jeśli chodzi o kwestie narkotyków. No właśnie, no, aczkolwiek na pewno jeśli zostanie skazany, to będzie miał teraz taki przymuszony odwyk. Natomiast no, pytasz się o trudne rzeczy, które rzeczywiście rozumiem. Na nie wszystkie mogę odpowiedzieć, natomiast na pewno trzeba zwracać uwagę. I no, z jednej strony widzisz, to jest tak, każdy człowiek ma wolną wolę i może nie przyjmować tej pomocy. Natomiast może jeśli nie przyjmie, nie, jeśli ode mnie na przykład nie przyjmie pomocy, to być może przyjmie tą pomoc od drugiego człowieka. Może warto z kimś innym porozmawiać na ten temat. I jakoś tą miłością tego człowieka otoczyć. Natomiast no, wiem na pewno, że wszystko zaczyna się od modlitwy. Więc trzeba tą modlitwę robić przed, w trakcie i po działaniu. No właśnie, więc starajmy się nie być obojętnymi na to, co się dzieje u naszych znajomych. Starajmy się reagować. Jeśli sami nie możemy, to może ktoś inny będzie w stanie.
Czy ty będziesz, tu jest pytanie od widza, czy też od widzki w cudzysłowie, od pani Pauliny, przepraszam, czy ty będziesz jechał, leciał do niego, do Medjugorje, żeby się z nim spotkać? Znaczy do Bośni, przepraszam, i Hercegowiny.
No rzeczywiście miałem już takie historie, że spotykałem się ze swoimi bohaterami filmów w różnych miejscach. Niekoniecznie to były domy. Natomiast no, jeśli będzie taka potrzeba, taka możliwość, to oczywiście Myślę, że dobrze by Bartek wiedział o tym, że jest grupa ludzi, która mimo tego wszystkiego wspiera i że widzi w nim człowieka, który nadal ma szansę na to, żeby robić piękne rzeczy. No i żeby mógł zadośćuczynić za to wszystko, co się wydarzyło, no bo jedna rzecz to jest oczywiście pokuta, ale druga to jest zadośćuczynienie.
Czy też jeszcze, Janek, chciałbyś nam coś w kontekście historii Bartka opowiedzieć, dodać do tego, co już powiedzieliśmy?
No, zastanawiam się, co mogę też mówić, a czego nie mogę mówić. Myślę, że dużo rzeczy zostało powiedzianych, takich, które jakoś nakreślają tą sytuację z innej perspektywy. I myślę, że o to nam tutaj chodziło, żeby okazać mu wsparcie, żeby pokazać innym ludziom, że ta historia ma drugie dno.
Żeby nie było tak, chociaż nie wiem, nie chcę tutaj jakby być czarnowidzem, że za chwilkę, pewnie już za tydzień, sprawa Bartka będzie nieaktualna, o tym zapomnimy. Chłopak z tym zostanie sam. Co możemy zrobić, żeby go jakoś wspierać oprócz tej modlitwy? No, jak ty byś go wspierał teraz? Jak go możesz wspierać?
No, na ten moment poczekamy na dalsze działania prokuratury. Przyznam się szczerze, że trochę czekałem tutaj na jakieś komunikaty służb tuż po tym zatrzymaniu, ale żadnych komunikatów nie było. Był bardzo lakoniczny o tym, tylko że zatrzymano 31-latka w Medjugorje, znaczy pod Medjugorje. Więc czekamy teraz, co się będzie działo w najbliższych dniach. Batek przebywa w areszcie. Sprawa musi ruszyć, no i będziemy informować, jeśli cokolwiek nam się pojawi takiego, co będziemy mogli zakomunikować publiczności.
Tak, jeszcze jedna ważna sprawa, już na koniec pewnie. Alicja Lęczewska. Co o niej powiesz w kontekście filmu, który nas czeka jesienią?
Tak, dzięki Przemku. Rzeczywiście, no właśnie, to będzie historia Alicji Lęczewskiej. Część osób zna, część nie. Polskiej mistyczki. Ale właśnie kobiety, której historia trochę rezonuje z historią Bartka, ponieważ jej historia to jest historia kobiety, która na pewny rzut oka nie wyróżniała się niczym wśród społeczeństwa. To był po prostu człowiek, który chodzi do pracy tak jak my, podróżował tak jak my. Natomiast tam dokonało się coś wielkiego, tak samo jak w życiu Bartka. Natomiast Alicja Lęczewska zmarła w opinii świętości. 1 lipca rozpoczęły się pierwsze działania już w Szczecińsko-Kamieńskim. Pierwszy taki proces do zbadania świadectwa życia i pisma Alicji Lęczewskiej. Jej pismo otrzymał wcześniej Nihil Obstat in Primatur. I już 11 września w kinach w całej Polsce filmistyczka w roli głównej Dorota Hotecka-Pazura. Wielu znamitych aktorów, to jest plejada gwiazd. Dawno nie było tylu fantastycznych aktorów w polskim, dobrym, wartościowym filmie. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest to film, którego dawno w polskich kinach nie było i będzie to jedno z największych takich wartościowych wydarzeń w Polsce, jakie może mieć miejsce.
Coś ci powiem, bo wczoraj biskup Jan Sobiło był z nami, przyjaciel widzących z Medjugorje, rozmawialiśmy na żywo w tym samym czasie jak teraz. I biskup Jan Sobiło zakończył nasze spotkanie, rozmawialiśmy też trochę o Bartku i o profanacji, cytatami z Alicji Lęczewskiej. Słuchaj, dla mnie to się znowu składa w całość, bo ty jesteś związany jakoś z historią Bartka. Jesteś człowiekiem, ja cię nie znam tak dobrze, ale z tego co cię znam, człowiekiem niezwykle wrażliwym. Widać, że właściwie jest na twojej twarzy Bartek, to jego cierpienie. I powiem ci tak, Alicja Lęczewska jesienią w kinach polskich. To jest ciąg dalszy historii z Medjugorje. To jest ciąg dalszy historii każdego z nas, a mianowicie, że możemy być mistykami w naszej codzienności. Bo chyba to będzie taki punkt, jeden z głównych punktów mistyczki, czyli mistycyzm codzienności.
Wiesz co, to na pewno. Ten film będzie czymś wyjątkowym i cieszę się, że to jest film fabuła, pełnometrażowy film fabularny, że pokazuje tą historię od początku do końca. Natomiast właśnie, kiedy tak mówisz o Bartku, przypomniała mi się historia, kiedy kręciliśmy z nim to nagranie, kiedy wchodził właśnie na Górę Objawień. To było w kwietniu 2023 roku. I pamiętam, że byliśmy tam we trójkę, ja, Andrzej, który był operatorem, i właśnie Bartek. I kiedy schodziliśmy z tej góry, to jedna z kobiet miała manifestację demoniczną. głośno krzyczała. Tam był kapłan też, który za nią się modlił. I pamiętam pokorę Bartka. Bartka, który spojrzał na nią i modlił się bardzo tak, taki zaangażowany sposób. Jak skończył, to mówi: być może właśnie to było to, po co tutaj przyjechaliśmy. Nie po to, żeby robić film, tylko po to, żeby się za nią pomodlić. Tylko tyle. Także pamiętam, że właśnie Bartek był naprawdę osobą, która czytała tą rzeczywistość duchową. Natomiast właśnie zabrakło wielu, wielu jeszcze innych rzeczy, ale to, co sobie on prezentował, to w wielu momentach mnie urzekało.
I to jest najlepsza puenta tego, o czym dziś rozmawialiśmy. Będziemy tego tematu, mówiąc konkretnie Bartka, pilnować i zwracać uwagę, co u niego. Bardzo Ci, Janek, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich do kin na Mistyczkę jesień tego roku. Tak dokładnie od którego dnia już wiesz, będzie grany film?
Od 11 w kilkuset kinach w Polsce to będą multikina, Heliosy, kina studyjne, multipleksy, także ten film jest no, filmem wyjątkowym, który trzeba zobaczyć, bo myślę, że takiego filmu na pewno nie było w polskiej kinematografii, ale to jest film, który rezonuje bardzo głęboko i naprawdę ciężko będzie znaleźć widza, który nie uroni łzy na tym filmie. To jestem tego o tym przekonany, bo mieliśmy już pokazy przedpremierowe. Jeden z aktorów po tym seansie musiał wyjść z sali, żeby dojść do siebie. Był poza salą kilka minut. Natomiast mogę powiedzieć też, że to jest rola życia Doroty Choteckiej Pazury. To na pewno. Mimo całego szacunku do jej dorobku poprzedniego, to mogę powiedzieć, że to jest jej rola życia na pewno.
Pani Beata napisała: nie mogę się doczekać tego filmu. Bardzo wszystkim dziękujemy za komentarze, za Wasze świadectwa, za wsparcie, za modlitwę, za dobre słowo, za pytania. Janek, dziękujemy Ci również i Tobie, Andrzejowi, życzymy dużo światła Ducha Świętego w Waszej działalności ewangelicznej, właśnie w tej przestrzeni filmowej. Janek, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia i na modlitwie, w intencji Bartka i w salach kinowych, a najpóźniej w niebie.
Tak, dzięki, wszystkiego błogosławionego, dziękujemy wszystkim widzom i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Trzymaj się, Janek.
Dzięki wielkie.
Hej.